Kochani braterstwo, pokój wam. Ostatnio jak stałem na tym miejscu, to mówiłem do was o tym, że w życiu każdego człowieka są takie momenty graniczne, momenty, na które czeka i których się spodziewa. I przed nami wszystkimi jest taki moment graniczny w naszym duchowym życiu w ciągu całego roku, kiedy oczekujemy na dzień 14 Nisan, kiedy będziemy mogli zebrać się na tej sali, aby obchodzić święto pamiątki naszego Pana. Będziemy mówić o tym, że w wielkim cierpieniu, poniżony, wzgardzony, przybity do krzyża, oddał za nas swoje doskonałe życie. I tak się zastanawiam, czy w tym święcie chodzi tak naprawdę tylko o przypomnienie tego, co wydarzyło się na Golgocie. Kiedy wertowałem różne materiały, natrafiłem na artykuł, który pokazywał, jak różne denominacje, jak kościoły, grupy wyznaniowe podchodzą do tego święta. I taki krótki fragment. Inaczej ma się rzecz z tymi kościołami protestanckimi, które nawiązują do tradycji radykalnej anabaptystycznej. Obrządkowi temu nadają jedynie charakter pamiątki ustanowionej w tym celu, aby uczniowie Chrystusa, łamiąc i spożywając chleb oraz pijąc z kielicha wino, przypominali cierpienia Jezusa Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy. I powiem szczerze, trochę wydaje mi się, że jest to zbyt duże uproszczenie. Jestem przekonany, że Wieczerza Pańska niesie za sobą o wiele większą głębię. Całe nasze życie, życie naszego Pana, to była taka jedna piękna lekcja. Wszystko to, co On uczynił, zwłaszcza od przyjazdu do Betanii, uczynił dla nas. Potem wjazd do Jerozolimy, wieczernik, ogród Getsemane, Golgota. To wszystko coś wspaniałego. Ale my dzisiaj potraktujmy to jako wielki, wspaniały dar, który jest dany człowiekowi, który jest dany nam. Często jest tak, gdy się z kimś zaprzyjaźnimy, kiedy nawiążą się jakieś bliższe relacje, kiedy ktoś dla nas staje się bliskim i musi nagle nas pozostawić, musi od nas odjechać, to pozostawia po sobie jakąś pamiątkę. Jakiś drobiazg, która ta pamiątka ma o tej osobie nam przypominać. I tak właśnie postąpił Pan Jezus. Tylko, że to, co On pozostawił, to było tego bardzo dużo i było to bardzo wielkie. I za to Mu należy cześć i chwałę oddać, Jemu i Jemu Ojcu. Za to też jesteśmy Mu dzisiaj bardzo wdzięczni. Każdy, jak tutaj siedzi na tej sali, to przeżywa to na swój własny sposób. Na coś innego zwracamy uwagę. Ale to, co jest najważniejsze, to, co najbardziej drogocenne, to, co pozostało po Panu, to dar życia. A przecież dla każdego człowieka, dla każdego nas, życie jest czymś nadrzędnym i najbardziej istotnym i ważnym. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to z was, dar to Boży jest. I spożywanie w tym dniu chleba, picie z tego kielicha jest takim naszym stałym zapewnieniem, że chcemy z tego daru skorzystać, że podpisujemy się pod tym wszystkim, co Pan Jezus uczynił. Mało tego, my chcemy razem z Nim w tym wszystkim uczestniczyć. Chleb i kielich wina, chociaż dla nas wszystkich znaczy to samo, to tak naprawdę myślę, że każdy z nas inaczej go przeżywa. Inaczej docenia i na co innego zwraca uwagę. Ale to dobrze. To dobrze, że jesteśmy tacy różni, bo przez to możemy wymieniać się naszymi spostrzeżeniami, Przez to każdy z nas na swój sposób może powiedzieć, jak odczuwa to, co pozostawił w darze po sobie Pan Jezus. Ale jest coś, co nas łączy. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, choć jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. W jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. To, co nas wszystkich tutaj zbiera i jednoczy, to ciało Jezusa Chrystusa. To chleb, który spożywamy oraz kielich, z którego pijemy. Każdy na swój sposób, ale z tego samego jednego powodu. To jest taki cement spajający całą budowę. I o tym chciałem dzisiaj z wami porozmawiać. O jedności ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Zdaję sobie sprawę, że temat jest bardzo obszerny. Że to, co wiąże się ze śmiercią i z pamiątką Pana Jezusa, można popatrzeć na to z bardzo wielu różnych stron i elementów. Moim pragnieniem, i wierzę, że Pan Bóg mi przy tym w tym dopomoże, jest to, by to, co będę dzisiaj do was mówił, było takim wprowadzeniem do tego święta. Było może takim przygotowaniem do tego, co jest przed nami. Czy potrzebne jest w ogóle w naszym życiu przygotowanie, jakiś specjalny moment, specjalne wydarzenie w naszym życiu, które przygotuje nas na pamiątkę śmierci naszego Pana? Jak to przygotowanie ma wyglądać? Na co mamy zwrócić uwagę? Na jakiej płaszczyźnie naszego życia ma ono przebiegać? Czy mamy zwracać uwagę na to, jak wygląda to od strony symbolu? Czy jak wygląda to od strony naszego serca? O tym będę z wami dzisiaj rozmawiał. Kiedy zaczynamy zastanawiać się nad tymi wydarzeniami, otwieramy drugą Księgę Mojżeszową, 12 rozdział. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeśli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najpierw najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Bardzo dużo istotnych informacji. I pewnie posłużą nam one w ciągu naszych badań. Ale ja z tego fragmentu wybrałem tylko parę słów. Parę słów, które może czasami nam gdzieś w toku tych naszych przygotowań, w toku myślenia o tym święcie, słowa, które może nam gdzieś uciekają. I może chociaż o nich wiemy, to tak naprawdę może do końca ich nie czujemy. Chciałbym na nie zwrócić uwagę. Te słowa to baranek dla rodziny, baranek dla domu. Dlaczego podkreśliłem te słowa? Ponieważ Pan, mówiąc do całego zgromadzenia Izraela, tak naprawdę powiedział do każdej pojedynczej rodziny w tym narodzie. Rodzina jest to podstawą każdej społeczności, w której wszystko, co dotyczy człowieka, się zaczyna. Początek wszystkiego dobra i zła ma miejsce w rodzinie. Tam kształtują się nasze charaktery i postawy. Tam uczymy się podstawowych i najwyższych wartości. Tego, jak się zachować, na co w życiu zwrócić uwagę. Tam poznajemy od najmłodszych lat, co to jest miłość, ale i też, co to jest nienawiść. To z domu rodzinnego możemy wynieść albo dobre, albo złe zachowania. Tam poznajemy pierwszy raz poczucie sprawiedliwości albo niesprawiedliwości. Czy rodzice traktują mnie i mojego brata tak samo, na równi, czy może któregoś faworyzują i bardziej kochają? To czy w domu jest spokój i harmonia, czy gniew i awantury, ma wpływ na nasze późniejsze życie i na nasz rozwój, nasz i naszych dzieci. To podczas kłótni właśnie dzieci najbardziej cierpią, bo nie wiedzą, czy po kolejnej sprzeczce rodziców oni się od siebie nie oddalą, czy oni od siebie nie odejdą i się nie rozstaną. Dorośli sobie poradzą, ale dzieci niekoniecznie. Tam, w rodzinie, pierwszy raz stykamy się ze szczerością lub fałszem. To rodzice wpajają w nas trzy magiczne, zaklęte słowa: proszę, przepraszam, dziękuję. Albo o tym zapominają, a my wzrastamy w przekonaniu, że wszystko, co jest, nam się należy. Tam poznajemy, co to kara i nagroda. Co to zniewaga i ból, krzywda oraz co to znaczy przebaczyć i zapomnieć. Czy zapomnieć to znaczy po paru latach przypomnieć, co było przykre i gorzkie, co było bolesne, czy może więcej do tego nie wracać. Tam kształtuje się poczucie naszej wartości i poczucie naszej skromności. Czy w przyszłości wyrosnę na człowieka pokornego, a może na człowieka wyniosłego? To rodzina uczy nas, jak załatwiać między sobą różne konflikty i nieporozumienia. Czy nasze zagniewanie doczeka do następnego dnia, a może to zagniewanie przeciągnie się na kolejny tydzień, miesiąc, a może na cały rok? Czy będziemy mieli na tyle siły i odwagi, by przeprosić urażoną żonę lub męża za słowa, które się wypowiedziało, ale których się już nie cofnie? Ale zwykłe słowo przepraszam może je załatwić. 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Baranek to Jezus Chrystus i On jest dany dla wszystkich ludzi, także dla nas. A my jesteśmy tą rodziną i tym domem. Nasz zbór to nasza rodzina i nasz dom. Przecież nie bez powodu na siebie mówimy bracie, siostro. Przecież ten tytuł nie jest nadawany zaraz po poświęceniu tylko dlatego, żeby był określeniem i statusem w naszym ruchu. Brat i siostra jest po to, aby określić każdego członka naszej rodziny. Wsłuchajmy się w słowa, bo wszyscy tworzymy rodzinę. Dlatego skłaniam kolana moje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa, aby wam dał według bogactwa chwały swojej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha Jego w wewnętrznym człowieku. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych. Gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego przez ludzi, wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny, i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe dary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Baranek dla rodziny, baranek dla nas. Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę i w jaki sposób przygotować się na jego przyjęcie? na przyjęcie ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Jedną z pierwszych rzeczy, o których chciałem powiedzieć, jest to, by zaczynając popatrzeć na samego siebie. Popatrzeć na samego siebie i na własne sumienie. Aby nasz umysł stał się otwarty w pierwszym rzędzie na to, co jest doskonałe i święte. Co to znaczy popatrzeć na samego siebie i popatrzeć na własne sumienie? To znaczy sprawdzić, czy między mną a Panem Bogiem jest wszystko w porządku. To znaczy, że na tej relacji ja i Pan Bóg jest wszystko tak, jak być powinno. Od tego powinniśmy zacząć. Bo Pan Jezus tak powiedział, kiedy nas zostawiał. Pokój wam zostawię. Mój pokój wam daje nie jak świat, ale ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i się niech nie lęka. O tym, że Pan Jezus tak powiedział, świadczy fakt, że miał do tego prawo. On cały czas żył pokojem Bożym i miał prawo ten pokój zostawić nam. To stan serca, które się nie lęka i nie boi. To pozytywne i radosne nastawienie, zwłaszcza do wrogów. To emanująca ciepłem miłość. To czysty umysł, niezaśmiecony w tym okresie tym, co niesie za sobą świat. Bo świat za sprawą szatana bezustannie stara się go zaśmiecić. Stara się pozbawić nas spokoju. Sprawia, żebyśmy myśleli, co będziemy robić jutro, za tydzień, jak będzie wyglądało nasze życie. Nie oszukujmy się, każdy z nas o tym myśli. Każdy z nas na swój sposób czegoś się boi. I to nie jest prawda, że powiemy, iż się czegoś nie boimy. Szczęśliwi są ci, którzy mają na tyle w sobie pokoju Bożego, że mogą powiedzieć, ja się niczego nie boję. Pod warunkiem, że to będzie szczere i z głębokości serca. Kto tego nie doświadcza, nie wie, jak może wyglądać. Wiemy po sobie, jak daleko nam i mi osobiście, ja to przede wszystkim mówię do siebie, jak daleko mi do tego wewnętrznego pokoju. A usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest takie zapewnienie, to jest taka gwarancja, że my tacy jesteśmy. Tylko my musimy cały czas o to zabiegać. I choć odrobinę, przygotowując się do tego święta, spróbujmy się przybliżyć do tego ideału Bożego pokoju. Na pewno z tego będziemy mieli błogosławieństwo. Ten pokój Boży, jak pisał święty Filip, który przewyższa wszelki rozum, jest niepojęty dla człowieka, który jest daleko od Pana Boga. Komuś, kto żyje w zgodzie z Panem Bogiem, będzie strzec serca i jego myśli. Każdy z nas, będąc tu w rodzinie, posiada margines prywatności. Gdy z żoną klękamy do modlitwy, to każdy sam rozmawia z Panem Bogiem. Każdy sam załatwia sprawy dnia codziennego. I musimy się nauczyć, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, powinien mieć taki własny ogród Getsemane, do którego czasami przyjdzie, zwłaszcza przed tymi wydarzeniami, na które czekamy, aby uklęknął, tak jak Pan Jezus, i zapytał, jak wygląda nasza relacja z Panem Bogiem. Czy między nami jest wszystko w porządku, a my możemy przystąpić do tego z czystym sumieniem. Myślę, że na to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę i od tego należy zacząć, przygotowując się do tego święta. Kolejnym elementem na drodze duchowej odnowy jest przygotowanie dla naszego Pana i dla naszego Ojca daru. Może my o tym nie mówimy, może gdzieś nam to ucieka, ale każdy z nas powinien w tym okresie przygotować jakiś prezent. Możemy nazwać to ofiarą, którą będziemy mieli pragnienie przekazać Ojcu. O tym, że od Pana otrzymujemy dary, nie trzeba nam przypominać. Dar łaski, dar Ducha Świętego, dar mądrości, rozumu, cała masa rzeczy, które na nas spływają, nawet nie wiemy kiedy i w jaki sposób. A my często nie jesteśmy w stanie tego docenić. Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż większy Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie tak, bowiem jest zakon i prorocy. Uważam, że jako ci, którzy zostaliśmy obdarowani, którzy chcą i mają pragnienie coś dostawać, my powinniśmy się czymś zrewanżować. Czy Pan Bóg od nas tego wymaga? Czy oczekuje od nas jakiegoś takiego gestu z naszej strony? Oczywiście, że tak. Mało tego, nawet podpowiada nam, że tak mamy uczynić. Że właśnie mamy tak uczynić, szczególnie przed tym świętem. Druga Mojżeszowa, 23 rozdział, 15 werset. Będziesz przestrzegał święta prześników. 7 dni jeść będziesz prześniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca Abib. Bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu, a niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami. W Izraelu to było proste. Ludzie dawali, co mieli. Z reguły były to zwierzęta, bo to posiadali. Zabili miliony zwierząt dla Pana. I Panu się to podobało, ale do pewnego momentu, do momentu, kiedy za tym wszystkim szło posłuszeństwo, pobożność i szczerość. Pamiętacie tą piękną historię, kiedy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś Ty, Panie, wypełniłem rozkaz Pana. A Samuel rzekł, dodam tu, że z ironią: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich ust, i ryk bydła, które słyszę? Czy tak? Takie ma Panu podobanie w całopaleniach i w ofiarach rzeźnych, co w posłuszeństwie dla Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. I tak sobie pomyślałem o sobie. Co ja Panu daję w darze? Co ja daję Panu od siebie? I przyszły mi od razu automatycznie wzniosłe i wielkie rzeczy na myśl. Że ofiarowałem swoje życie. Że się poświęciłem. Że poświęciłem się i staram się wiernie do końca życia wypełniać tą wolę. Że pozbyłem się własnej woli. Że cierpię dla Pana. Że prowadzę życie pełne wyrzeczeń. Przyszły mi na myśl same piękne i wzniosłe słowa. Słowa prawdziwe. Słowa, które często powtarzam i tak się zastanowiłem, czy czasem nie za bardzo automatycznie. I co Pan Bóg na to, jak tak powiedziałem? A Pan Bóg posyła cichego, pokornego człowieka, który miał tylko jedną szatę i który wszedł na górę i powiedział do mnie bardzo proste słowa. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu, a tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, to zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar. Jeżeli tego nie uczynimy, to może to być tak, jak prorok Izajasz powiedział, daremna ofiara. Ofiara, która nie ma wartości. To zgoda i pojednanie dla Pana Boga może być od nas największym darem. To pokuta i uznanie się, że jestem tu między wami najniższym i nie sięgam wam do pięt. Te małe i drobne rzeczy codzienne dopiero zbudują rzeczy wielkie i wzniosłe, o których mówiłem wcześniej. W tym naszym okresie przygotowania. Takim pięknym darem może być nasze wspólne zaangażowanie nas wszystkich do tego święta, do tego przygotowania się, nawet do tego badania, żeby ono było gorące, żywe, żeby każdy z nas coś do niego wniósł, coś poczytał, coś wynalazł, coś ubarwił, żebyśmy jak najwięcej wszyscy z niego skorzystali. Zachęcam młodzież do aktywnego brania uczestnictwa w tym przygotowaniu, a także podczas obchodzenia tego święta. Nie żeby korzystać z symboli, ale żeby być razem, tak jak naród wtedy był razem z dziećmi, z młodzieżą i ze swoimi przyjaciółmi. Jest taki zwyczaj w Izraelu, że młodzież czy dzieci podczas uczty sederowej pytają się głowę domu, dlaczego one tu są, po co jest w ogóle to święto, co ono znaczy. I z reguły ojciec, najstarszy członek rodu, tłumaczy, na czym polegają te wszystkie historie i po co oni obchodzą to święto. Jest to jedno z tych świąt, które młodzież i dzieci biorą wspólnie czynny udział. Bierzmy z tego przykład. Dzielmy się emocjami, lekcjami, przeżyciami. One będą pomagały do tego, żebyśmy się oczyścili. I pomyślmy, co każdy z nas może dać Panu przed świętem Paschy, żeby nie przyjść z pustymi rękoma. Oczyszczenie. Oczyszczenie to kolejny element, na który chcę zwrócić uwagę, na który powinienem zwrócić uwagę, bo on jest bardzo wyraźny w Izraelu. Dla Żydów było to bardzo ważne. Zakon dokładnie precyzował, przez co człowiek stawał się nieczysty i co miał zrobić, żeby zostać oczyszczony. Jeżeli tego nie zrobił, automatycznie zostawał usunięty na margines życia społecznego, był usuwany poza obóz. Przykładali się do tego, aby być czyści, bo chcieli być w społeczności. Wy sami zaś pozostańcie przez 7 dni poza obozem. Każdy, kto zabił człowieka i każdy, kto dotknął się poległego, niech się oczyści 3. dnia i 7. dnia, wy i wasi jeńcy. Oczyśćcie także wasze szaty i wszelkie przedmioty skórzane, wszelkie wyroby z koziej sierści i wszelkie przedmioty drewniane. 7. dnia wypierzcie swoje szaty i oczyśćcie się, a potem wejdziecie do obozu. Dbałość o tą czystość miało kilka znaczeń. Przede wszystkim unosiło naród wyżej. Dbałość o higienę pozwalało na dobre funkcjonowanie narodu. W tym nakazie też był wymóg posłuszeństwa. Ten nakaz uczył posłuszeństwa względem tego, kto dał takie prawo. I po trzecie, wpajał w nich przekonanie, że jeżeli chcą stanąć przed Panem, Bogiem, to muszą być czyści i mieć czyste szaty. Pan Bóg nie chce rozmawiać z brudnym człowiekiem. Nie chodzi tu o to, co na zewnątrz, tylko to, co w środku. Dlatego Jan chyba jako jedyny ewangelista zwrócił na to uwagę. 11 rozdział, 55 werset. A była blisko Pascha Żydowska i wielu z tej krainy szło do Jerozolimy przed Paschą, aby odbyć oczyszczenie. W wersecie tym mamy przykład, że oczyszczenie przed Paschą było czymś naturalnym i bardzo ważnym. Ale żeby jeszcze bardziej pokazać wam, jak powinno to funkcjonować w naszym życiu, w naszej społeczności, to przypomnę wam jedną bardzo krótką, ale ciekawą historię z życia Jakuba. Tak naprawdę Jakub i przez Jakuba jego rodzinę to możemy sięgać do tej historii. Te wszystkie wydarzenia, które się stały, właśnie tam swoje miejsce miały. Jest to zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 35 rozdziale. To jest moment, kiedy Pan Bóg postanowił spotkać się z Jakubem. 35 rozdział. Pierwsze 4 wersety. Potem rzekł Bóg do Jakuba: wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekłeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyście się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem pójdziemy do Betelu, tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychem. Pan Bóg postanowił spotkać się z Jakubem. Postanowił, żeby ten zbudował mu ołtarz. Żadnych więcej innych wskazówek, żadnych wymogów, żadnych zaleceń. Ale Jakub doskonale wiedział, co trzeba zrobić, aby przygotować siebie i swoją rodzinę na to, aby spotkać się z Panem. Był świadomy tego, na co Pan Bóg zwraca uwagę, kiedy do Niego przychodzimy. Na co Pan Bóg zwraca uwagę, kiedy chce porozmawiać z człowiekiem. Zebrał nie tylko swoją rodzinę, ale wszystkich, którzy tam byli, i powiedział do nich: usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyście się i zmieńcie swoje szaty. Widzimy tu trzy elementy: usunięcie obcych bogów, oczyszczenie i zmiana szat, w domyśle na czyste, ewentualnie nowe. Aby stanąć przed Panem, a jestem przekonany, że to jest dla nas właśnie taki moment, musimy usunąć obcych bogów. Wtedy tam były to takie drewniane, metalowe figurki, które tam nosili, do których się ludzie modlili. To były kolczyki. Ale dla nas, my wiemy, że to są wszystkie te rzeczy, które są w naszym życiu, o które Pan Bóg jest zazdrosny, które wypierają Pana Boga z naszego serca. To wszystko to, co przewyższa i zajmuje nasz umysł, to, co nas pochłania, to, o co Pan Bóg jest zazdrosny. Ja nie chcę tego dzisiaj wymieniać, bo jesteśmy już tu, można powiedzieć, tyle lat i często ten temat się przewija. My często mówimy o tym, co może być dla nas takim obcym Bogiem. Ale przygotowując się do pamiątki, ja i każdy z nas powinien nazwać w sobie takiego Boga. Co tym Bogiem jest, i jeżeli do końca się tego nie da zrobić, to chociaż spróbować to usunąć ze własnego życia. Bo walka ze złem zawsze jest lepsza od bezczynności, poddaniu się temu, co ma na nas degradujący i zły wpływ. I ja wiem, że to bardzo łatwo się mówi z tego miejsca, że to często jest populizm. To są takie słowa, które może do końca nie jesteśmy w stanie ich uczynić. I szybko nas życie skoryguje, bo ja będę dzisiaj mówił to, a jutro będzie kolejny dzień i tak naprawdę może w naszym życiu niewiele się zmieni. Ale często powtarzam i my też powtarzamy, że pamiątka jest takim momentem zwrotnym w ciągu roku, kiedy robimy jakieś postanowienia. Nie na koniec, początek, ale właśnie podczas pamiątki. Może teraz też pomyślmy o tym, że jest to taki moment, aby nasze serce, nasze zamiary, nasze intencje, takie gesty, czyny, abyśmy sami sobie poddali takiej gruntownej ocenie. Abyśmy wjechali w taki tomograf, który nas całkowicie prześwietli i który wyłapie, gdzie są jakieś niedobre zmiany. Brat Andrzej powtarza i lekarze, że im wcześniej taka zmiana wykryta, tym łatwiejsza do usunięcia. Bo odciąganie pewnych rzeczy, które w nas się rodzą, a są złe, mogą doprowadzić do tragicznych skutków. Często powtarzamy, że oczyszczenie to jest usunięcie kwasu, usunięcie grzechu. My podczas przygotowania się do tego święta głównie na sprawę kwasu zwracamy uwagę. I to jest prawda. Przez 7 dni nie będzie kwasu w domach waszych. Każdy bowiem, kto jeść będzie kwaszone, usunięty będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz, jak i tubylec. Jest bracia, którzy żyli, mieszkali może z Żydami, wiedzą, jak oni skrupulatnie to przestrzegają. W tygodniu przed świętem Pesach sprząta się bardzo dokładnie doma, aby nie pozostały w nich żaden kwas, wypiek z drożdżami bądź zaczynem, ani resztka jedzenia. Nawet kieszenie ubrań dzieci są dokładnie przeczesywane, żeby najmniejsze okruszynki były znalezione. Bardziej zamożni Żydzi mają specjalne naczynia, specjalne garki, które tylko raz w roku używają właśnie na święto Pesach. I my tak, jak na to patrzymy, to może trochę z przymrużeniem oka, może tak trochę sceptycznie, że przecież to nie chodzi o to fizyczne usunięcie kiszonej kapusty z domu. To nie to. Że to jest ważne w naszym sercu. To, co tu się robi. To, co ma to symbolizować. I to prawda. Symbol oczyszczenia z kwasu jest symbolem oczyszczenia naszego serca z grzechu. Aby nasze serce było czyste. Ale ja nie będę na to dzisiaj zwracał uwagę, bo o tym bardzo dużo mówimy. Chciałbym zwrócić uwagę na inny element. Tam w tych domach żydowskich musiała być naprawdę wykonana bardzo ciężka praca. To była żmudna praca, żeby usunąć z domu cały kwas. My o tym nie myślimy. Ale jest takie określenie jak bedikat hamet. To jest coś takiego jak uroczyste oczyszczenie domu z kwasu. Tak to się nazywa. I bardzo często żona chowa po całym domu 10 zakwaszonych kawałków chleba, a głowa domu, mąż, ma je odnaleźć. I tak sobie pomyślałem, jakby moja żona tak po domu 10 kawałków chleba porozkładała gdzieś na strychu, w garażu. W najlepszym wypadku cały dzień szukania. Pozbycie się kwasu to ciężka i żmudna, nieprzyjemna praca. Nie jest to przyjemne, no ale to powinniśmy zrobić. Przenosząc to na naszą rodzinę, na tą duchową rodzinę, musimy starać się, aby usuwać narzędzie szatana z naszych serc. To jest narzędzie szatana, którym on się posługuje, który wlewa w nasze serca takie chore bakterie. Skruszmy nasze serca, a to nie jest łatwe. Widzę to po sobie, ale bez tego nie mamy nawet co siadać do stołu. Apostoł Paweł głośno do nas wołał. Wołał do naszych sumień, do naszych myśli, do naszych serc. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem. Ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach prawdy i szczerości. Dlaczego tam były prześniki? Jaki powód był, że to nie mógł być normalny chleb? Dlaczego Izrael, wychodząc z Egiptu, musiał mieć prześniki, Dawid? Ale dlaczego tak było? nie do końca.
Radiarek? Nie czuję tego, taki prześpiewidomość niesi, niesiąc.
No też nie do końca. Kto jeszcze? Proszę? Nie było czasu. Nie było czasu na to. Oni mieli polecenie, żeby ten chleb nędzy, jak potem jest określony, on normalnie zrobić chleb, to jest parę dni, żeby on sfermentował i zrobić zaczyn. On musiał... Mieli jedną noc na to, żeby przygotować i wyjść. Nie było na to czasu. Dlatego chcę tutaj pokazać, że ten kwas musi być bardzo szybko usuwany. Jeżeli tylko zauważymy jakieś coś do końca niedobrego, to nie czekajmy, bo to bardzo szybko się rozprzestrzenia. I co jest ważne, na co chcę zwrócić uwagę, to powinno być pragnienie naszego serca. To powinno wypływać z nas samych. Nie, że my zostaliśmy przymuszeni przez Pana do usunięcia kwasu. To jest pragnienie każdego z nas. Nie powinniśmy czekać na kogoś, że nas pierwszy przeprosi. Bo tak by może wypadało. Ale jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, że coś nie iskrzy, że jest jakaś sprawa niezałatwiona, to nie czekajmy. Powtórzmy raz jeszcze słowa. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniał, iż brat twój ma przeciwko tobie coś. Zauważmy, zrozummy tą scenę, że to nie człowiek składający dar ma coś przeciwko komuś, ale to jego brat. On czuje, że ten brat ma coś do niego, ale to on właśnie ma do niego pierwszy podejść. Z nim się pojednać. Prosta, czysta Ewangelia. Bardzo prosta zasada. Prosta w teorii, gorsza w wykonaniu. Ale konieczna. Po to, by może czasami kogoś wychować i czegoś nauczyć. Bo skoro ktoś ma coś do nas, ale tego szczerze nam nie chce powiedzieć, dusi to w sobie, jego twarz się zmienia, ale nam tego nie powie, to podejdźmy pierwsi. Porozmawiajmy z nim. Wyjaśnijmy to powstałe zamieszanie. Dlaczego jest taki smutny? Dlaczego niby jest wszystko w porządku, ale unika z nami spotkania? Jeżeli trzeba, to pierwsi przeprośmy. A tak trzeba. A żar na głowie zrobi swoje. To, że powinniśmy pragnąć tego oczyszczenia, pięknie pokazał nam Piotr. Pan Jezus, kiedy podczas wieczerzy wstał do niego, wziął miskę i ręcznik i chciał mu umyć nogi. Panie, ty miałbyś umyć moje nogi? Przenigdy nie będziesz moich nóg umywał. Nie dopuszczał do siebie myśli, że taki człowiek jak Syn Boży, Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, miałby przed nim uklęknąć i umyć nogi proste, brudne nogi prostemu rybakowi, bo to nie były czyste nogi. I pokazał nam coś, w czym tak naprawdę, o co tak naprawdę w tym chodzi. W tym oczyszczeniu, w tym obmyciu, w tym przystąpieniu do Pana. Jeżeli ja Cię dzisiaj nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu, nie będziesz miał społeczności. Znacie Piotra. Długo nie czekał. Panie, nie tylko nogi, ręce, głowę, tak jakby powiedział, całego mnie umyj. Ty jesteś umyty, tylko nogi trzeba umyć. I my tak dzisiaj zawołajmy. Umyj nas, Panie, umyj moją szatę, moje serce, moją całą grzeszną naturę. Abym był całkowicie czysty, godny Ciebie, Twojego dziedzictwa, abym miał z Tobą dział, miał z Tobą społeczność. To jest piękne pragnienie, które powinno być i wierzę, że jest naszym udziałem. Jakub zaś postawił pomnik na tym miejscu, gdzie Bóg z nim rozmawiał, pomnik kamienny, i wylał nań ofiarę z płynów i polał go oliwą. Jakub i jego rodzina pokazał nam, jak się przychodzi do Pana Boga. Na początku zapytałem, na co podczas pamiątki, przygotowania do pamiątki zwrócić uwagę. Czy na sprawy związane z duchowym oczyszczeniem, czy może na właściwym zrozumieniu symbolu i ważności tego święta. Nie można tego oddzielać. To jest tak ze sobą powiązane, jak ciało i krew Jezusa Chrystusa. I tak jak ważne jest oczyszczenie naszego serca, tak ważne jest, abyśmy wyrobili swoją świadomość, do czego przystępujemy. Jaką wartość ma dla nas to, co przedstawia chleb i ciało. I przypomnijmy za słowami apostoła Pawła. Ja przeczytam to z najnowszego przekładu Biblii Brytyjskiej, bo ono tak do mnie najbardziej trafia. O co w tych słowach chodzi? Zawsze więc, gdy jecie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszajcie śmierć Pana aż do Jego powrotu. A kto w sposób niegodny je ten chleb i pije z kielicha Pana, ten popełnia przewinienie wobec Jego krwi i ciała. Dlatego każdy człowiek, zanim spożyje wieczerzę pańską, powinien wnikliwie ocenić swoje życie. Bo jeżeli je ten chleb i pije z tego kielicha, a nie widzi w tym ciała Pana, ściąga na siebie wyrok. By dostatecznie zrozumieć te słowa, by dowiedzieć się, czym one dla nas są, jaka lekcja wynika z święta Paschy, i przełożąc to potem na to, co wydarzyło się w Wieczerniku, musimy pochylić się nad Pismem Świętym. Musimy jeszcze raz wejść w tą historię, a wiem z doświadczenia, że ile razy to robimy, za każdym razem przychodzą nam inne tematy i na co innego potrafimy zwrócić uwagę. Inaczej na te same postawione pytanie odpowiadamy. Ale to nie jest jeszcze w tym najważniejsze. Najważniejsze jest to, że czytając to, aby to trafiało do naszego serca. Aby w tym sercu robiło rewolucję. Wywracało je na drugą stronę. I aby to robić tak, jak robi się to w prawdziwej rodzinie. Żeby w końcu uwierzyć w to, że możemy taką rodzinę stworzyć. I to jest praca każdego z nas, jak tu siedzimy. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Przyznam się, że bardzo lubię niedzielne obiady w naszej rodzinie. Jeszcze bardziej lubię, kiedy przyjdą goście i kiedy razem możemy siedzieć, cieszyć się, weselić, czasami popłakać, ale bardzo lubię. I nie wyobrażam sobie takiego obiadu, gdybyśmy do niego usiedli i żebyśmy na siebie się gniewali. Żeby każdy popatrzył w swój talerz i jadł sobie ziemniaki z kotletem. Nie wyobrażam sobie tego. Czy potrzebny jest taki moment w naszym życiu, aby przygotować się do pamiątki? Dla mnie i dla was także, myślę, jest to jeszcze jeden kolejny dar od Ojca. Jestem wdzięczny Mu za to, że w ciągu całego szalonego, szybko biegnącego roku daje taki okres, w którym mogę chociaż na trochę stać się lepszym człowiekiem. Mogę zapytać Pana Boga, czy między nami jest wszystko dobrze. Mogę pomyśleć przez chwilę, co mogę Panu dać, jaki dar mogę złożyć, co mogę takiego uczynić, żeby rozweselić Go, żeby on wiedział, że to dziecko, które on powołał, jest dzieckiem wdzięcznym, a nie przychodzi do niego z pustymi rękoma. Mogę oczyścić się z kwasu, który zalega gdzieś w głębi serca. i toczy mi gdzieś od środka. Mogę zrozumieć, że tak naprawdę czas nie leczy ran. To jest tylko mit wymyślony przez człowieka. Rany trzeba leczyć samemu. Od razu, póki nie będzie zarazy i gangreny. I więcej ich nie rozdrapywać. Mogę naprawić to, co popsułem w ciągu tego roku przez swoją ambicję i dumę. Mogę w końcu poczuć się jak Piotr, którego Pan pytał po trzykroć, czy go miłujesz, pamiętając, że trzykrotnie się go zaparł. Mogę w końcu zachować się jak Józef, dający poznać się swoim braciom i rzucający się im na szyję, mimo tego, że oni go zdradzili. Pan przez 3,5 roku przygotowywał się na śmierć. Przygotowywał siebie, rozmawiał cały czas z Ojcem. Przygotowywał też swoich apostołów i uczniów. Wprowadzał ich do tego. Kilkakrotnie nawet powiedział, przez co musi przejść. Co Pan Bóg zrobił z tymi ludźmi? Pan Bóg przeorał ich serca. Pan Bóg wywrócił ich światopogląd. Że nie litera, ale to, co każdy człowiek może dać Panu Bogu. I z ludzi twardych, zapracowanych, zajętych swoim życiem, z troską o dzień codzienny, z tych ludzi stworzył ludzi, którzy chodząc mieli serca na dłoni. Serca przeobrane, nawrócone, czyste i pokorne. Baranek dla rodziny, baranek dla domu. Życzę sobie i nam, abyśmy go przyjęli szczerze i z otwartymi rękoma. Aby to, co w tym okresie się w nas zmieni, było Panu Bogu na chwałę i Jemu na cześć. Tego wam życzę. Amen.